List do Rzymian, 11 rozdział, przeczytam 28-29 werset. Z punktu widzenia dobrej nowiny są oni, czyli Żydzi, ze względu na was, czyli na nas jako pogan, nieprzyjaciółmi, jednak co do wybrania, ze względu na ojców, nie utracili Bożej miłości. To dlatego, że dary łaski i powołanie ze strony Boga są rzeczą nieodwołalną. I czytałem sobie ostatnio, po prostu czytając Biblię wieczorem, ten list, i czasami tak jest, że pewne słowa wyskakują wręcz z Biblii, przykuwają naszą uwagę. I ja tak jakby niespecjalnie tam wgłębiając się, tylko po prostu czytając te słowa, ze względu na ojców, nagle zatrzymałem mnie, że tak powiem, stanąłem jakby tak obrazowo, jak wryty, i zacząłem się nad tym zastanawiać i wiedziałem, że już o tym dzisiaj będę mówić. Dlatego, że czytamy o tym, że chociaż Żydzi odrzucili Boże przymierze jako naród i tak dalej, to Bóg mówi, ze względu na ojców nie utracili Bożej miłości. A to znaczy, że ten werset wskazuje nam na wagę i rolę ojców. Że Bóg coś czyni, nawet w historii całego narodu, ze względu na ojców. O jakich tu ojców chodzi? Akurat w tym przypadku chodzi o Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ojców narodu, tak? Izraela. Że Bóg parę tysięcy lat później działa w życiu tego narodu, jak same Boże Słowo mówi, nie tylko ze względu na siebie, że jest wierny swojemu przymierzu, ale ze względu na nich. A to znaczy się, że nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, ale nasza rola może mieć wpływ na bieg historii. Nawet na bieg historii. I chciałbym o tym więcej dzisiaj powiedzieć. Gdybyśmy chcieli przeczytać list do Rzymian, 5 rozdział, tu mamy porównanie Adama i Chrystusa i zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Przeczytam werset 12 i później od 15 do 19. Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dar tej łaski, wyjednany przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosło obfitość dobrodziejstw. Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest ze wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków. Bo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tym, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar usprawiedliwości, zapanuje życie. A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. I to, na co chcę z tego fragmentu zwrócić naszą uwagę, to na to, że Paweł cały czas wskazuje na tego jednego. Przez jednego wszyscy cierpimy, tak? I też przez jednego doświadczamy błogosławieństwa, usprawiedliwienia i tak dalej. Jeden człowiek, przez jednego człowieka, przez jego decyzję złą, wszyscy, to staliśmy się grzesznikami. To wskazuje nam na to, jak decyzja jednostki może mieć ogromne znaczenie nawet dla życia narodu, czy nawet całej ludzkości. To znaczy się, że to podnosi rangę naszego życia, wartość naszego życia, znaczenie naszego życia. Że możemy mieć wpływ i mamy wpływ na wiele pokoleń, że nasze złe decyzje odbijają się na życiu wielu pokoleń, ale też dobre decyzje mogą przynieść błogosławieństwo dla wielu pokoleń ludzi. Kiedy wspomnimy na Noego, to Noe, żyjemy tak naprawdę dzisiaj wszyscy ze względu na Niego, tak? Jeden sprawiedliwy, Bóg postanowił zgładzić potopem całą ziemię, bo nie znalazł nikogo. Ale ze względu na Niego my dzisiaj jesteśmy wszyscy, bo wszyscy tak naprawdę wywodzimy się od Noego też. Ale Noe też miał trzech synów. Jeden z nich, czytamy Ham, tak trochę tak gra w języku polskim słów. Zachował się po chamsku, tak? To nie ma żadnego związku, jego imię Ham, z chamstwem, ale tak po prostu w polskim języku się składa. Także Ham zachował się po chamsku. Obrzydliwie się zachował. Kiedy jego ojciec pierwszy raz w życiu się upił winem, które zrobił i leżał nagi w namiocie, on przyszedł powiedzieć innym braciom, chodźcie, zobaczcie, sensację zrobił, tak? Ale bracia nie śmieli. I wtedy Noe przeklął Chama i kiedy chcielibyśmy przyjrzeć się temu, co Biblia mówi o tym, jakie później narody powstały z tej trójki synów, to od Chama wywodzą się wszystkie narody, które później w Kanaanie Bóg wytępił co do jednego. Ze względu na ich obrzydliwy sposób życia. Czyli, że Cham, można w pewien sposób powiedzieć, zaszczepił czy przekazał swoim potomkom tę obrzydliwość, która znalazła się w nim. Kiedybyśmy chcieli znowu wspomnieć na Abrahama, kiedy Bóg go wybiera i czytamy w 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, że Bóg powiedział do Abrahama, nie bój się, ja jestem twoją tarczą, twoja zapłata będzie bardzo obfita. Abraham odpowiedział, wszechmocny Panie, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny, a dziedzicem mienia mojego domu będzie Eliezer z Damaszku. I dodał, nie dałeś mi potomka, dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w moim domu. Wtedy usłyszał słowo Pana, nie on będzie twym dziedzicem. Dziedziczyć po tobie będzie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił, spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć, i oświadczył, tak liczne będzie twoje potomstwo. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Więc po ludzku, jeśli chodzi o potomstwo, to nie było nic tutaj ciekawego, tak? Mogli być wykończeni, czy wręcz sfrustrowani. To nie był pierwszy raz, kiedy Bóg powiedział do Abrahama. To było drugie potwierdzenie przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Więc Abraham już miał wcześniej tę obietnicę. Tymczasem życie, że tak powiem, biegło. Nadal nie mieli dzieci. Z ludzkiej perspektywy, Boże, co możesz mi dać, jak nie mam potomka? I słuchajcie, wychodzi Bóg i daje mu spojrzeć w to niebo i mówi, słuchaj, tak wielu będziesz mieć potomków. Co jest niesamowite, to to, że Abraham w to uwierzył. Nie pytał, a jak to możliwe? Jak ja tu nawet jednego dziecka nie mogę się doczekać. Ale słuchajcie, to, co jest istotne w tej wizji, którą Bóg daje Abrahamowi, to to, jak Bóg patrzy z dalekosiężnej perspektywy. My jako ludzie, no co? No, może myślisz o wnukach, może się załapiemy na prawnuków, kto wie. Ale dalej? A Bóg myśli z perspektywy tysięcy pokoleń. My nawet o 100 pokoleniach nie myślimy naszych. Ale Bóg myśli z takiej perspektywy i w taką perspektywę każe, z takiej perspektywy każe myśleć też Abrahamowi. W tej chwili w swoim życiu doświadczasz tego, że nawet kiedy wokoło widzisz wiele innych rodzin, gdzie normą było przynajmniej kilkoro dzieci, a ty nawet jednego nie możesz mieć i wydaje się, że twoje życie to jest zupełnie inne niż innych, takiej przeciętnej, normalnej rodziny ówczesnej, to ja ci mówię, Bóg mówi, że będzie tak wielu ludzi wyjdzie z ciebie, że ty nawet nie próbuj tego liczyć. Tak wielu ludzi wyjdzie z ciebie, tak? I później na przykład, kiedy rodzi się Izak, w 26 rozdziale, w pierwszych 5 wersetach, czytamy, że Izakowi ukazał się Pan i powiedział, nie idź do Egiptu, bo był głód. Mieszkaj w ziemi, o której ci mówię. Przebywaj w niej, a będę z tobą i będę ci błogosławił, ponieważ dam ją tobie i twojemu potomstwu i dochowam przysięgi, którą złożyłem twojemu ojcu Abrahamowi. Twoje potomstwo rozmnożę jak gwiazdy na niebie, dam mu też wszystkie te ziemie i w twoim potomstwie będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi. Dlatego, że Abraham słuchał mojego głosu i przestrzegał moich poleceń, przykazań, ustaw i pouczeń. Więc później, kiedy już jest Izak, Bóg mówi do Izaaka w ten sposób. będę ci błogosławił ze względu na Abrahama. Ze względu na jego wiarę. Ty doświadczasz błogosławieństw ze względu na wiarę Abrahama. Ja, mówi Bóg, dotrzymam swojego słowa. Czynię to, co czynię w twoim życiu, przez wzgląd na jego, tak? Kiedy Bóg daje dekalog ludowi Izraela jako komentarz do drugiego przykazania, w 20 rozdziale 2 Mojżeszowej, 5 i 6 werset, Bóg daje taki komentarz. Drugie przykazanie, czyli żeby nie czynić sobie podobizny Bożej, tak? Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie odrzucają. A okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Niesamowita zapowiedź. Niesamowite zupełnie słowo. Bóg mówi, że dochodzi winy ojców do trzeciego i czwartego pokolenia. Moglibyśmy powiedzieć, że no to Bóg jest niesprawiedliwy. Za co są winni synowie, jeśli nie robią tego samego, co ojcowie? Z innych fragmentów Biblii wiemy, że Bóg nie karze dzieci za winy ojców, tylko każdego rozlicza osobiście z jego życia, tak? Więc o co tu chodzi? Tak naprawdę jest tu mowa o wpływie. Wpływie ojców. Dobrze to wiemy, że psycholodzy o tym mówią, że alkoholicy często mają synów alkoholików, że można przekazać, tak jak Adam przekazał skłonność do grzechu, tak my swoimi decyzjami możemy przekazać pewną skłonność w następne pokolenia, pewną słabość rodzinną, pewien gen zła, tak? Oczywiście to nie znaczy się, że każdy potomek musi temu ulec, bo każdy odpowiada sam za swoje życie i może się temu przeciwstawić. I dziecko alkoholików nie musi być alkoholikiem. Ale jest tutaj mowa o pewnej słabości w rodzinie i tendencji, że jeśli się będzie ulegać, to ta skłonność będzie rodzinna z pokolenia w pokolenie, tak? Natomiast chcę zwrócić waszą uwagę na dwie myśli, które wynikają z tych dwóch wersetów. Po pierwsze, one pokazują potęgę Bożej łaski, że tak, winy ojców potrafią ciągnąć się w kilka pokoleń dalej, że tak powiem, czkawką się odbijać w życiu innych rodzin, znaczy w życiu następnych pokoleń, ale z drugiej strony Bóg okazuje łaskę tysięcznym pokoleniom. Tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Tysięcznym pokoleniom. Tak daleko sięga Boża łaska. Słuchajcie, być może w niebie będziemy zdumieni, kiedy spotkamy w niebie jakiegoś naszego pra-pra-pra-pra-dziadka, tak? I się okaże, że my w naszym życiu doświadczyliśmy łaski ze względu na niego. Na jego wiarę. Dzisiaj o tym pojęcia nie mamy, ale w niebie możemy nieraz być zdumieni i zdziwieni tym, jak Bóg dzisiaj na przykład nam błogosławi i dał nam łaskę nawrócenia właśnie ze względu na jakiegoś przodka. O którym my nawet nie wiemy, że był taki, że żył taki. Może tak być. W każdym bądź razie Bóg mówi, że tysięcznym pokoleniom okazuje łaskę. Pamięta miłość i posłuszeństwo jednego człowieka. Tak daleko. I to jest niesamowite, tak? Te słowa mówią o wpływie. To nie jest tak z nami, że my możemy się, że tak powiem, być jak mysz pod miotłą. Schować się i że nas nie ma. I że będziemy niezauważeni. Nie ma tak. Chociażby na z ziemskiej perspektywy inni ludzie nie zauważyli naszego życia, to z Bożej perspektywy, czy z perspektywy nieba, nie ma ludzi niezauważonych. Nasze życie, czy tego chcemy, czy nie, ale wywiera wpływ zły lub dobry. Wiecie, przecież nawet my jako ludzie z ludzkiego doświadczenia, w tak zwanych mądrowych, w mądrościach ludowych, w przysłowiach zawartych, to widzimy i mówimy, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Albo z kim przystajesz, takim się stajesz. Tak? Że może być to nasze dziedzictwo złe przekazane naszym pokoleniom, chociażby to było dziedzictwo bierności. Nie musimy nic jakby w ludzkich kategoriach okrutnego zrobić. Ale z drugiej strony, kochając Boga, tak obrazowo mówiąc, w pewien sposób przez naszą miłość w niebie zostaje założona fundacja, która w przyszłych pokoleniach wspiera nasze dzieci. Fundacja na rzecz naszej rodziny. Tak powiedzmy obrazowo, tak? Że my swoim działaniem, swoim życiem, swoją postawą możemy zamknąć niebo następnym pokoleniom naszym, albo to niebo otworzyć na tysiąclecia. Że niezależnie od życia wręcz naszych potomków, oni będą doświadczać łaski ze względu na nas. Że my poniekąd ta łaska, czy nasze życie wywołuje falę, która potrafi iść w tysiące lat za nami, po nas, tak? Nas już nie ma, nikt o nas może nie pamiętać, ale w niebie pamiętają i w niebie to oddziaływanie nasze dalej idzie ze względu na Bożą łaskę, ze względu na nas, czy ze względu na nas w Bożej łasce. Takie rzeczy mogą się dziać. To sprawia, że nasze życie jest, czy rola naszego życia, znaczenie naszego życia jest daleko większe niż zazwyczaj o sobie myślimy. Że kim ja jestem? Z perspektywy nieba tak nie ma, że Bóg tworzy nikich. Jesteś nikim, tak? Bóg nie tworzy nikich. Ale ktośów. Przez duże K. I my naszą wiarą możemy jakby uderzyć w skałę Chrystusa obrazowo i z niej może wypłynąć rzeka łaski, a nasze pokolenia po nas mogą albo z tej łaski skorzystać, lub nie. Wybór należy do nich. Ale ta rzeka jest i została wybita przez nas. Wypływa przez nasze życie do następnych pokoleń. Chciałbym wam przeczytać pewien przykład. Ktoś się podjął pewnego badania dwóch rodzin w Stanach Zjednoczonych. Max Jukes mieszkał w stanie Nowy Jork. Nie wierzył w Chrystusa i nie wychowywał swoich dzieci w wierze chrześcijańskiej. Nie zabierał ich do kościoła, nawet kiedy go o to prosiły. Miał 1026 potomków. 300 z nich spędziło w więzieniu średnio po 13 lat. 190 było ulicznymi prostytutkami. 680 było nałogowymi alkoholikami. Jego rodzina kosztowała państwo ponad 420 tysięcy dolarów. Nie zrobiła ona dla społeczeństwa niczego pożytecznego. Jonathan Edwards mieszkał w tym samym stanie, w tym samym czasie co Jules. Kochał Chrystusa. Co niedziela prowadził swoje dzieci do kościoła i służył Panu najlepiej jak potrafił. Miał 929 potomków. Spośród nich 430 było pastorami. 86 zostało prezydentami uniwersytetów. 75 napisało wartościowe książki. 5 zostało wybranych do Kongresu Stanów Zjednoczonych, a 2 do Senatu. 1 został wiceprezydentem swego narodu. Jego rodzina nie kosztowała państwa ani centa, za to wniosła i nadal wnosi nieoceniony wkład w życie mieszkańców tego kraju. Jaki jest twój wkład i jaką spuściznę zostawisz swoim dzieciom, wnukom i prawnukom? Ktoś zrobił takie badanie. Słuchajcie, niesamowite. Jakie dziedzictwo, tak, może zostać przekazane przez nasze życie? Oczywiście, wiecie, my jesteśmy bliżej końca niż na przykład Abraham, tak? I nie wiadomo, ile pokoleń jeszcze z nas wyjdzie. Może nasze dzieci są ostatnim pokoleniem, kto wie. Więc można by tak sobie pomyśleć, no to sobie już możemy odpuścić, tak? No bo już się nie ma po co starać. Niemniej jednak, tu nie chodzi tylko o dzieci fizyczne, ale też o dzieci duchowe może chodzić. I myśl jest taka, czy idea jest taka tutaj, że nasze życie może rozbijać, jak wiecie, jak się puści fale i takie okręgi też powstają, że nasze życie może się w wieczności nadal będzie się rozchodzić i błogosławić innych. Jeszcze jest tysiącletnie królestwo i tak dalej. Więc nawet jeśli tych pokoleń, które są przed nami, jakie jeszcze zostały do przyjścia Chrystusa, nie zostało już za wiele, to nasz wpływ nadal jest bardzo istotny. I Dawid jest takim przykładem, który jest bardzo adekwatny do nas też. W 7 rozdziale 2 Księgi Samuelowej, po tym jak Dawid został królem, przyszedł do niego prorok Natan ze słowem Pana. I w 7 rozdziale od 5 wersetu czytam: Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, tak mówi Pan. Czy ty miałbyś zbudować mi dom na mieszkanie? Owszem, jak dotąd od dnia, w którym wywiodłem synów Izraela z Egiptu, nie mieszkałem w stałym domu. Teraz więc powiedz mojemu słudze, Dawidowi, tak mówi Pan zastępów. Ja wziąłem cię z pastwiska, od owiec, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I to wydarzyło się również z nami. Bo tu jest powiedziane o tym, że Dawid był pastuchem. Nie pasterzem, pastuchem. Pasterz to był właściciel owiec, Dawid nie był. Nawet w własnej rodzinie nie był szanowany, tak? Bo kiedy przyszedł Samuel i chciał wybrać następcę na miejsce Saula, to jego ojciec zebrał wszystkich synów, ale nie Dawida. Zostawił go przy owcach. To znaczy się, że jaką rangę, czy jakie myśli mieli jego najbliżsi o samym Dawidzie. Nie warto. Niech on tam sobie te owce dalej pasie, tak? Kiedy dzisiaj nadal w naszym poczuciu jest, że jeśli kogoś nazwiesz pastuchem, chociaż już takiego zawodu nie ma, ale pastuch, myślę, że nadal dzisiaj jest obecny w naszej świadomości, że pastuch był kim? Biedakiem. Tym najniższym jakby w randze społecznej człowiekiem. I to robi Bóg, tak, że nas z pastuchów, którzy są jakby nikim, podnosi do rangi królewskiej i stajemy się dziećmi bożymi z rodu królewskiego. I czytamy dalej. Bóg mówi, byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek poszedłeś. Wytępiłem przed tobą wszystkich twoich wrogów. Uczynię cię zaś tak sławnym, jak sławni są wielcy tej ziemi. Tak? Czyli to, co mówi apostoł na przykład Paweł, że dziedzictwem świętych jest ogrom chwały. I wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi. Zasadzę go tam. Będzie mieszkał u siebie i nie będzie już drżał. Nie będę go już gnębić niczelnicy jak na początku. W czasach, gdy wyznaczyłem sędziów nad moim ludem Izraelem, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich wrogów. Pan ogłasza, że Pan zniesie ci dom. A gdy dopełnią się twoje dni i zaczniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę ci potomka, który wyjdzie z twojego wnętrza i utrwale jego królestwo. I słuchajcie, Bóg ogłasza, że Pan zniesie ci dom. Bóg mówi do Dawida, ja zbuduję ci dom. W Psalmie 127 czytamy, że próżno trudzi się ten, który wznosi dom, jeśli Pan domu nie zbuduje. Próżny jest twój wysiłek, nie mówimy o budowaniu mieszkania, o budynku, ale mówimy o budowaniu domu, tak, jako rodziny, że jeśli Pan nie buduje domu, to nasz wysiłek jest daremny tak naprawdę. Na próżno jest to wszystko. Tylko Pan potrafi zbudować trwały dom, który przetrwa na wieki, tak? Ta myśl jest w Psalmie 127 i również tutaj. Pan ogłasza, że Pan zniesie ci dom. A gdy dopełnią się twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, zbudzę ci potomka, który wyjdzie z twojego wnętrza, twojego królestwa. On zbuduje dom mojemu imieniu, a tron jego królestwa utrwale na wieki. Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem. Jeśli dopuści się nieprawości, skarcę go rózgą ludzką i potraktuję ludzkimi razami. Lecz moja łaska nie odstąpi od niego, jak to było w przypadku Saula, którego usunąłem przed tobą. Twój dom będzie trwały, utrwale twoje królestwo, twój tron będzie niezruszony na wieki. Tak niesamowita obietnica zostaje wypowiedziana do Dawida ze względu na Dawida, tak? I wiemy, że tym potomkiem w pierwszej kolejności był oczywiście Samuel, przepraszam, Salomon, który zbudował dom, tego nie uczynił Dawid, ale Salomon, ale tak naprawdę tu chodzi o Jezusa, tak, który jest z potomka Dawidowego. Ale Bóg mówi tak, twój dom będzie trwały, utrwale twoje królestwo. Gdybyśmy chcieli prześledzić losy potomków Dawida, które mamy zapisane w Biblii, to nie była to za fajna rodzina. Większość z nich, po Dawidzie było 19 królów z pokolenia czy z potomstwa Dawidowego. Z tych 19 królów większość żyła bezbożnie. Salomon, najmądrzejszy z nich, głupio skończył. Na starość zgłupiał, tak? I z 19 potomków tylko dwóch. Hiskiasz, czy inaczej zwany Ezechiasz i Jozjasz. Gdybyśmy chcieli śledzić księgi królewskie czy księgi kronik, które opisują ich rządy, to wiecie, każdy z nich przyrównuje, czy często jest przyrównane życie tego króla do Dawida. Miarą był Dawid. Że któryś tam kolejny król albo postępował jak Dawid i tylko o dwóch właśnie jest powiedziane, że oni postępowali jak ich praojciec Dawid. O tych dwóch. A pozostałych, że byli, czynili to, co złe w oczach Pana, że jeśli byli pobożni, to tylko częściowo albo do czasu, ale kiedy czynili to, co złe w oczach Pana, to przeczytacie, że Bóg nie zniszczył ich ze względu na Dawida. Ze względu na Dawida tego nie zrobił. Bo zapowiedział Dawidowi, ja zbuduję ci dom. Ja to zrobię. Zbuduję ci dom. Twój tron będzie niezruszony na wieki. I wiemy, że to wypełniło się, czy przede wszystkim wypełni się w Jezusie, który zasiądzie na tronie Dawida, ale przeczytajcie sobie proroka Ezechiela, a dowiecie się, że Bóg tam obiecuje Dawidowi, że w Izraelu na wieki będzie rządzić król Dawid. W tysiącletnim królestwie na tronie w Izraelu zasiądzie Dawid ponownie. Kiedy te słowa zostały wypowiedziane, król Dawid przyszedł, usiadł przed obliczem Pana i mówi tak. Kim ja jestem? Wszechmocny Panie, powiedział. Czym jest mój ród, że to prowadziłeś mnie aż dotąd? Czyli Boża łaska, czy to, co Bóg chce uczynić, jest tak wielkie, jest tak wspaniałe, że się często nie mieści w naszej głowie, że Bóg czyni z nas ród królewski i chce nas doprowadzić do takiego miejsca. Co nas prowadzi też do miejsca pokory. Ale i to uznałeś za niewiele. Wszechmocny Panie, skoro zapowiedziałeś rodowi swojego sługi odległą przyszłość, rozstrzygnąłeś tak, Wszechmocny Panie, względem mnie, człowieka. To było ci mało, że powołałeś mnie na króla, to jeszcze ci mało, ustanowiłeś mój ród, czy moją dynastię, tak, jako tą, która będzie trwać na wieki. Mało ci, Panie, było? Taki jest właśnie Bóg w swej dobroci względem nas, tak, którą chce okazywać w przyszłych wiekach, bo naszego życia nie starczy, żeby Bożą dobroć poznać w całej rozciągłości. Wieczności do tego trzeba. Ale jak mówi Dawid, względem nie człowieka, ze względu na mnie to uczyniłeś. Na to, co zrobił Dawid w swoim życiu, tak? Co jeszcze może ci powiedzieć Dawid? Ty bowiem znasz swego sługę, Wszechmocny Panie. Ze względu na swoje słowo i według swojej woli uczyniłeś tę wielką rzecz, aby pouczyć swojego sługę. Dlatego wielki jesteś, Wszechmocny Panie. Owszem, nikt nie jest taki jak Ty. Nie ma Boga oprócz Ciebie. Nie słyszeliśmy o nikim podobnym, bo który lud jest tak jak Twój lud, jak Izrael? To jedyny naród na ziemi, po który wybrał się Bóg, aby go sobie wykupić na lud, nadać mu imię i uczynić dla niego rzecz wielką i straszną. Dla Twojej ziemi, przed Twoim ludem, który odkupiłeś dla siebie z Egiptu, spośród narodów służących jego bóstwom. I obrałeś sobie swój lud, Izrael, jako lud własny na wieki, a Ty sam, Pan, stałeś się jego Bogiem. Czyli Dawid uwielbia Boga za jego wspaniałe dzieła. Teraz więc, Panie Boże, potwierdź na wieki to słowo, które wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu i uczyń, jak obiecałeś. Czyli to, co mówi Dawid, my możemy się z tym jak najbardziej utożsamić, z takim rodzajem modlitwy. Jako ród królewski wybrany w Jezusie Chrystusie. Jako potomstwo, przecież my też jesteśmy potomkami Dawida, potomkami w Jezusie, tak? Potomkami Abrahama, który jest ojcem nas, wierzących, wszystkich. Więc teraz, Panie Boże, potwierdź na wieki to słowo, które wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu, uczyń, jak obiecałeś. Tak Bóg, przepraszam, Dawid powołuje się na Bożą obietnicę i do niej się odnosi. Obiecałeś mi, cieszę się z tego bardzo, to teraz zrób, jak obiecałeś. Rozsław też swoje imię na wieki, aby mówiono, Pan zastępów jest Bogiem Izraela, a dom Twojego sługi Dawida uczyń niezruszonym na wieki. Modli się według słowa Bożego Dawid. I tak jak Dawid we wszystkim uwielbiał Boga, tak i w tym chciał, żeby Boże imię się rozsławiło. W jaki sposób? Przez dobroć Bożą, która została okazana Dawidowi i jego domowi. Ponieważ Ty, Panie zastępów Boże Izraela, objawiłeś swojemu słudze, zbuduje Ci dom, Twój sługa nabrał odwagi, aby skierować do Ciebie tę modlitwę. Więc Dawid na podstawie tego słowa, zbuduje Ci dom, nabrał odwagi. Poczuł się zachęcony, poczuł się ośmielony, aby w taki sposób się modlić. Kiedy Bóg swej dobroci okazuje nam swoje obietnice, to rozbudza, pobudza nasze marzenia, nasze pragnienia, byśmy śmiało modlili się o wielkie rzeczy. Tak? To, co mówi apostoł Paweł, jeśli do Efezjan 3:20, gdzie mówi, że Bóg mocą działającą w nas, nie gdzieś obok nas, ale w nas, może uczynić daleko więcej, niż prosimy, niż myślimy, czy się spodziewamy. Bóg takie rzeczy czyni daleko więcej, niż my jesteśmy w stanie sięgnąć i objąć sobą. Tak? My myślimy o kubku wody, a Bóg ma wciąż ocean dla nas, przygotowany w wspaniałości. A teraz, Wszechmocny Panie, Ty jesteś prawdziwym Bogiem, a Twoje słowa są prawdą. Ty zapowiedziałeś swojemu słudze całe to dobrodziejstwo. Zechciej teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed Twoim obliczem na wieki. Ty bowiem, Wszechmocny Panie, to obiecałeś Twoim błogosławieństwem, dasz więc dom swojego sługi na wieki. Również możemy modlić się w ten sposób. Boże, Ty obiecałeś, więc teraz wypełnij swoje słowo. Dotrzymaj swojej obietnicy. Według Twojego słowa modlę się, błogosław mój dom na wieki. Błogosław mój dom na wieki, bo to Ty budujesz też nasze domy. Jak to jest cudowna nowina, jak to jest dobra rzecz. Słuchajcie, dzisiaj wielu ludzi, kiedy patrzymy na oblicze ziemi, a nie myśli pokoleniowo w ogóle. Biblia nas uczy myślenia pokoleniowego. Że myślimy o następnych pokoleniach, nie tylko tych zaraz po nas, ale tych, którzy będą nawet tysiące lat po nas. Tak? Takiej perspektywy uczy Biblia. Natomiast dzisiaj ludzie często żyją tak. Ostatnio dużo się mówiło o tych pożarach w lasach amazońskich. Co tych ludzi napędza? Oni nie myślą w ogóle o tym, że ich dzieci nie będą miały gdzie żyć, tak? Bo płuca ziemi zostaną zniszczone. Że nie będą miały ziemi, na której by mogły żyć, tak? Chodzi tylko o chwilowy, w tej chwili doczesny mój interes. Że mi ja się nachapał, a po mnie to choćby po to, tak? Takie myślenie ezawowe. Jak jestem głodny, to ja muszę się nażreć. A Jakub myślał z perspektywy, jemu zależało na pierworództwie, bo myślał o przyszłości. Nie tylko o tym, co tu i teraz. Co mi po tym, że gdzieś tam coś mam, daleko w przyszłości, myślał sobie Ezaw, skoro ja jestem w tej chwili głodny, padam z głodu, umieram z głodu, muszę się nażreć, tak? Że tak powiem, aż tak brzydko nażreć, bo tylko o to chodziło. Napchać się, zapchać swój żołądek, sprzedać wszystko, co ma, za tą miskę soczewicy, czyli za pierwszą, lepszą zupę. Dzisiaj to oczywiście jest zdrowe jedzenie, ale wtedy to nie było nic nadzwyczajnego. Był po prostu głodny. No co, no chłop był głodny, no chciał się najeść. Stracił wszystko z powodu tej miski. Sprzedał wszystko za miskę. Żarcia. Ale dzisiaj też widzimy, że wielu ludzi, na przykład rządy, czy one myślą o jakiejś strategii długofalowej, czy liczy się tylko 4-letnia kadencja, żebyśmy ten czas i może następne jeszcze czapnęli wybory, tak? Wielu ludzi nawet o swoich dzieciach nie myśli, tylko i wyłącznie o sobie. A ich dzieci ich w ogóle ich nie obchodzą. Nie ma takiej myśli, tak, takiej perspektywy. Ale Bóg nas uczy myśleć w takiej właśnie perspektywie. Kiedybyśmy czytali psalmy, na przykład psalm 71, który jest takim psalmem dziadka, psalmista mówi tak, że Boże, nie opuszczaj mnie nawet w starości, kiedy siwizną okryje się moja głowa, bo chcę wszystkim, którzy się narodzą, głosić potęgę dzieł Twoich. Czyli Panie, dodaj mi sił, to było, chodzi o to, że psalmista to jedno chciał robić, tak, że dla niego to było takie ważne, że prosi Boga, daj mi Boże siły po to, żebym mógł opowiedzieć następnym pokoleniom o Twojej wspaniałości. Że nie ma nic ważniejszego jak to, co chciałby uczynić człowiek w swojej starości. I kiedy czytać na przykład Boże przykazania, kiedy Bóg mówił, żebyście kochali Boga tak z całego swojego serca, wpajajcie w swoje dzieci. Wpajajcie swoje dzieci. Miłość do Pana, tak? Bóg mówi. Bo ja chcę błogosławić was i wasze dzieci, więc sprawdźcie, żeby wasze dzieci żyły w tym błogosławieństwie, przestrzegając Bożych zasad, które przynoszą błogosławieństwo. Dlatego Bóg kładł taki nacisk na to. Czytałem kiedyś, już dawno temu, nie potrafię znaleźć, gdzieś mi te notatki uciekły, bo to miałem w telefonie zapisane. Takie badania ktoś przeprowadził na temat wpływu ojców na dzieci, na wiarę dzieci. I te badania wykazywały, już nie pamiętam dokładnie, ale one wykazywały, że w zdecydowanej większości, nie w 60, nie 70%, ale więcej, to jaka jest wiara dzieci zależy od ojców. Że ojcowie mają decydujący wpływ na wiarę swoich dzieci. Nie kobieta, nie matka. Co nie znaczy się, że kobieta tu nie ma żadnego wpływu, bo patrzmy na przykład na Tymoteusza w drugim rozdziale, przepraszam, w drugim się Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, piąty werset, Paweł mówi tak do Tymoteusza, że w tobie, Tymku, zamieszkała wiara, która najpierw zadomowiła się w twojej babce, potem w twojej mamie, a teraz jestem pewny, że mieszka w tobie. Tam akurat nie wspomina ojca. Nie wiemy, jaki był ojciec Tymoteusza, ale wiemy, że jego babcia i jego mama zaszczepiły w niego wiarę. Kobiety. Niemniej faktem jest, że ze względu na ojców Bóg składa odpowiedzialność na przekazanie kwestii wiary w ręce ojców. Ale posłuchajcie. Możemy być najlepszymi ojcami, ale czy nasze dzieci będą wierzące? To nie od nas zależy. To jest też ich wybór. Tak jak wspominałem na Dawida, był człowiekiem według Bożego serca. Nie wiem, czy znajdziemy drugiego takiego na ziemi. A jednak widzimy losy jego potomków. Salomon, powiedzmy, z wielu jego synów, jako jedyny, powiedzmy, był wierzący, tak? Ale reszta? Patologia to była. Mordercy, gwałciciele swoich własnych sióstr, tak? Braci mordercy. Zabójcy, znaczy domniemani, domyślni zabójcy swojego ojca. Nie zdążył zabić, bo go zabili prędzej inni. Zanim zdążył zabić Dawida, tak? Tak, tacy byli synowie Dawida. Tylko Salomon, jeden z wielu synów, on ich miał kilkudziesięciu, Dawid. Ale jego potomkowie, poza tymi dwoma, którzy postępowali jak Dawid, ale nawet patrząc na takiego Hiskiasza, po setkach lat od życia Dawida, od jego królowania, przychodzi czas panowania Hiskiasza, czyli Ezechiasza, o którym Biblia wydaje to niesamowite świadectwo, że on we wszystkim postępował jak jego praojciec Dawid. Takie miał serce, tak? I wprowadził niesamowitą odnowę po wielu latach bałwochwalstwa w Judzie, przyprowadził wielką odnowę w życiu narodu, a jego syn po nim, Manases, doprowadził Izraela do takich obrzydliwości, jak nikt inny przed nim. Do grzechów, które nawet narody, które Bóg wytępił, takich grzechów nie czyniły. Syn Ezechiasza. Co z tego, że ojciec taki był? Syn poszedł zupełnie inną drogą. Ale niesamowite jest to, że my możemy się starać, A i tak nasze dzieci mogą pójść zupełnie w inne ślady, nie naszą drogą, którą my byśmy chcieli w nich wpoić. Wczoraj czytałem, subskrybuję taką stronę, gdzie przychodzą do mnie maile z takiej strony Tato.net. I pewien ojciec właśnie opisuje swoją historię w kontekście tego, że my możemy sobie chcieć, żeby nasze dzieci były takie czy takie, a one mogą pójść zupełnie inną drogą. I opowiada o swoim swego czasu 19-letnim synie, który skończył bardzo dobrze maturę, zdał i tak dalej, mógł pójść na wszystkie studia, a wybrał socjologię. I ojciec był zniesmaczony, że no taki kierunek, masz takie możliwości, a ty wybierasz taki. No nie podobało się to ojcu, tak? Ale on wybrał socjologię, poszedł na tą socjologię, po pół roku tych studiów powiedział: tato, to jest jedna wielka fabryka, studia to jest jedna wielka fabryka magistrów, ja w to nie wchodzę. I zrezygnował, rzucił studia i miał plan, żeby przejechać 100 dni od Madrytu do Rio de Janeiro, 5000 km 100 dni na rowerze, bez pieniędzy. Jak postanowił? Tak, 19-letni chłopak, tak zrobił. Sprzedał cały swój niewielki dobytek, czyli deskorolkę, komputer i konsolę, za które kupił wyczynowy rower oraz telefon, w którym były wgrane mapy tamtych regionów. Kiedy już był w Madrycie, to ukradli mu ten telefon. Ojciec myślał, że teraz to wróci do domu, nie? Bo bez map, a on pojechał dalej. Jak już się znalazł w Ameryce Południowej, to tam udał się do takiego miasta, które jest, że tak powiem, stolicą wszystkich surferów. Surfował 3 dni i se złamał chłopak nogę. Rodzice byli przerażeni. Ale na szczęście, że tak powiem, zlitowała się nad nim mama Brazylijczyka, którego tam poznał na tym surfowaniu, która była policjantką i zawiozła go do szpitala, bo chłopak nie był ubezpieczony. Miał ubezpieczenie na rower, ale nie na uprawianie sportów wodnych. Przez 6 tygodni miał nogę w gipsie. Tam ta matka dała mu mieszkanie i jedzenie w zamian za to, że on uczył jej dzieci języka angielskiego. Ale jak był w szpitalu, to swego czasu przez Skype'a, jak rozmawiał z rodzicami, to powiedział, że jakieś wielkie komary go pogryzły i ma bolesne, straszne jakieś takie bąble i gorączki dostał. I przez 2 tygodnie była cisza. Mama włączyła wyobraźnię. No tak, malaria, jakaś gangrena się dostała. Ucięli mu to nogę, teraz będzie czegoś sprowadzić kalekę naszego syna. Ale po 2 tygodniach zadzwonił, że co prawda był w szpitalu faktycznie, ale już jest wszystko dobrze i ma zamiar wracać, tak? Ale znowu kolejny problem, bo teraz, żeby wrócić z samolotem do Polski, on miał zabukowany z innego miasta bilet, a był w Rio de Janeiro. Okazało się, że ten samolot przelatuje przez to miasto, ale żeby zabukować bilet, przebukować, musiał mieć pieniądze, on ich nie miał. Był na tym lotnisku i w ostatniej nadziei poszedł do odprawy automatycznej, wcisnął ten bilet i jakiś błąd systemu zapukał mu ten bilet i mógł polecieć. Ojciec śledził w internecie lot samolotu, patrzy, samolot zawraca. No to ojcowi się włączyła wyobraźnia. Terroryści wzięli samolot. Okazało się, że była awaria silników i samolot musiał się wrócić. Po kilku dniach chłopak wrócił do Polski. Tak? Ale mówi, co zdrowia im zjadł, to nie potrafi opowiedzieć. Ale o co mu chodziło w tej całej historii? Że miał swoje wyobrażenie na temat swojego syna i żadne się nie spełniło. Rozczarował go pod każdym względem, tak? Wobec tych jakby oczekiwań czy pragnień, które on miał względem swojego syna. Dzisiaj jego syn ma 28 lat, mieszka w Portugalii, ma już swoją rodzinę i tam buduje farmę ekologiczną. Nic się nie stało z tego, co on jakby sobie przewidywał dla swojego syna. Podobnie może być z naszymi dziećmi, tak? Jeszcze mogą nam czasami takie numery wywinąć, że oj... Gdybyśmy mieli włosy, to by jeden z nas, znaczy ten, kto z nas ma włosy, to może osiwiałby, tak? Ja już nie osiwieję, bo nie mam z czego. Ale wiecie, dzieci mogą nam różne numery przyprawić. Tak jak Dawidowi, tak? Wiele kłopotów, wiele trosk. Ale wiecie, co jest niesamowite w tym wszystkim? Boża łaska. Ja zbuduję ci dom. Nie zniszczę twojego domu ze względu na Dawida, tak? Przeczytamy o tym w Księgach Królewskich czy Księgach Kronik. Czynili zło w oczach Pana, ale Bóg nie zniszczył tego domu ze względu na Dawida. I może być tak, że nasi potomkowie, jakich wyborów dokonają nasze dzieci czy nasze prawnuki, jeśli takowe będą, to ich gestia, czy one wejdą w tą rzekę łaski, która przez nasze życie przepływa i płynie też, będzie płynąć też w ich życiu, że Bóg tę okoliczność, to otwarte niebo będzie nad nimi mieć. Ich jest wybór, ale Bóg dotrzyma swojego słowa. Dlatego słuchajcie, jak niesamowita jest ta modlitwa. Panie, Ty obiecałeś, że zbudujesz mi dom, więc go zbuduj. Niech moja rodzina trwa. Dotrzymaj swojego słowa. To jest niesamowita zupełnie obietnica. Jak to dobrze, że jest Bóg, do którego możemy w taki sposób modlić się, a On słowa swojego dotrzymuje. Więc kończąc, z jednej strony fakt, że nasze życie z perspektywy nieba ma daleko większe oddziaływanie niż często my myślimy. Bo my tego po prostu nie widzimy. Nasza perspektywa jest zbyt krótka. Ale z perspektywy nieba nasz zasięg, czy nasz oddziaływanie poprzez nasze życie Bożej łaski może sięgać bardzo daleko. Może bardzo dalekie kręgi zatoczyć, które dzisiaj nam się w głowie po prostu nie mieszczą. To pokazuje wartość naszego życia i też wagę naszych wyborów. Że jeśli jesteśmy wierzący, Bóg buduje nasze domy. I to jest niesamowite. Że no nie jesteśmy nikim, tak, ale że jesteśmy kimś wielkim. I że Boża troskliwość czyni nas wielkimi. Więc tego nie zaprzepaśćmy, aby nie być tą drugą stroną, tak? Tymi złymi, przez których to oddziaływanie może złe pójść w życie następnych pokoleń. Ale tymi, którzy uruchamiają ten Boży proces, który sprawia, że Boża łaska sięga tysięcy pokoleń. Tysięcznych pokoleń. Więc uruchamiajmy ten proces. I dzisiaj jest ta możliwość, w której możemy się też pomodlić o nasze rodziny. Te fizyczne, ale też i duchowe, bo też i duchowe dzieci, które mamy albo jeszcze będziemy mieć, o których w tej chwili pojęcia nawet nie mamy, które mogą się jeszcze z nas zrodzić. Więc powstańmy, pomódlmy się, albo skłońmy nasze głowy. Panie, dziękuję Ci, że jesteś dobry, że Ty dajesz nam dziedzictwo ziemię. Jak mówisz w psalmie 37, psalmista wyznaje i składa to świadectwo, że nie widział sprawiedliwego w opuszczeniu i nie widział, żeby dzieci sprawiedliwego żebrały o chleb. Panie, Ty składasz obietnicę, że ze względu na sprawiedliwych dzieci będą doświadczać błogosławieństwa z Twojej strony. I dziękujemy Ci za ten wielki przywilej, który Ty wnosisz do naszego życia, że możemy patrzeć na przyszłość naszych rodzin z nadzieją, pełni wiary i ufności w Twoje oddziaływanie, w Twoją łaskę, że jesteś to Ty, jesteś tym, który budujesz nasze domy. Dzisiaj być może, jeśli chodzi o nasze dzieci, wyobrażamy sobie coś na ich temat, mamy jakieś oczekiwania, natomiast nie mamy zielonego pojęcia, kim będą nasze dzieci, jak potoczy się ich życie. Może się różnie potoczyć. Ale jednak ze względu na swoją obietnicę mamy tą gwarancję nieba, że Ty będziesz błogosławić naszym dzieciom i będą mieć łaskę Twoją. Czy się uchwycą, to będzie niestety albo stety ich wybór i decyzja, ale ta łaska będzie dla nich ze względu na nas. Dlatego, że wierzymy. I chcemy w tej wierze też trwać, Panie, dziękując Ci za Twoje podniesienie nas, że Ty podniosłeś nas z takiego bycia byle kim, takiego pastuszowania do królowania. Że jesteśmy przez Ciebie wybrani jako Twoje dzieci z rodu królewskiego i jest przed nami tak wielkie powołanie. Dziękuję Ci, że możemy patrzeć i ucz nas tego, Panie, żebyśmy patrzeli i myśleli w kategoriach pokoleniowych, o następnych pokoleniach, tych, które wokół nas, które teraz z nas wyszły, które też kształtujemy w naszym Kościele, aby nasze dzieciaki i nasza młodzież wkrótce albo już była z tych, którzy będą napojeni przez nas, przez nasz przykład, miłością do Ciebie, że warto żyć jako ten, który w Ciebie wierzy i Tobie ufa. Że chcemy to dziedzictwo przekazać, tą spuściznę przekazać dla nas, dla następnych pokoleń, które z nas jeszcze mają wyjść. Dobry Boże, bądź błogosławiony. Niech Twoje słowo pracuje w nas, przemienia nas, dodaje nam wartości, bo ono to czyni. Jesteś wielki i wspaniały. Ze względu na ojców, dziękuję Ci też być może za tych spośród naszych pokoleń, które były przed nami, a o których pojęcia dzisiaj nie mamy. Ale nie zdziwiłbym się i spodziewam się, że tacy są, że jacyś nasi pradziadkowie, prababcie wierzyły w Ciebie i dzisiaj my doświadczamy łaski ze względu na nich. Ze względu też na Abrahama, ze względu na Jezusa, dzisiaj doświadczamy łaski, ze względu na ich wiarę, dzisiaj jesteśmy też w tej łasce. Dziękuję Ci za nich. Bądź błogosławiony na wieki. Amen.